Braterstwo. W dniu dzisiejszym mamy najważniejsze zebranie w najważniejszym dniu roku, jak również w najważniejszym dniu dla całej ludzkości. Pamiątka śmierci naszego Pana jest dniem najważniejszym. Nasz Pan przyszedł, ażeby usłużyć rodzajowi ludzkiemu, usłużyć nam, a przede wszystkim usłużyć planowi Bożemu i Kościołowi. Pamiątkowa wieczerza symbolizuje literalne łamanie ciała naszego Pana i przełamanie przelanie Jego krwi, Jego śmierć jako człowieka, Chrystusa Jezusa na Kalwarii. A chleb przedstawia Jego doskonałą ludzką naturę, którą wszyscy mogą przyswajać przez wiarę. A więc kielich przedstawia życie, które Jezus oddał, aby zapewnić życie wieczne wszystkim, którzy zechcą je przyjąć. Używamy podczas pamiątkowej wieczerzy przaśny chleb oraz sok z owoców winorośli. I te dwa emblematy przedstawiają ciało i krew Baranka Bożego, którego ofiara gładzi grzech świata, dokonując pojednania za jego nieprawości. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w 29 wierszu czytamy: nazajutrz ujrzał Jezusa, jest tu mowa o Janie Chrzcicielu, idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. W swym zamierzeniu symbol ten miał zachować na stałe w pamięci Kościoła pierworodnych upamiętnienie złożenia za nich ceny okupowej, która jest przedstawiona w 1 do Koryntian 11 rozdziale 23 do 26 wiersza. I dlatego też pamiątkowa wieczerza została ustanowiona podczas tej samej nocy, której nasz Pan został zdradzony, tego samego dnia, w którym został ukrzyżowany według obliczeń żydowskich. Dzień ten trwał od 6 po południu do 6 dnia następnego. Nasz Pan nie zamierzał upamiętać święta Paschy, które rozpoczynało się następnego dnia, ale nasz Pan chciał przedstawić swoim uczniom, a przez tych uczni także i nam, ważność zdarzenia, które się właśnie działo. Te wszystkie zabiegi, które czynił nasz Pan i to, że my dzisiaj obchodzimy tą pamiątkę, świadczy o tym, że nasz Pan starał się przedstawić swoim uczniom ważność tej sprawy. Ale czy mógł? Kiedy pierwszy raz powiedział swoim uczniom, że idzie do Jeruzalem, a żeby tam być pochwycony przez nauczonych w piśmie i faryzeuszy, osądzony przez nich i ubiczowany, a następnie ukrzyżowany, to apostoł Piotr, wychowawszy go na stronę, mówi: Panie, nie dołuj nas takimi sprawami. Ty mówisz takie okropne rzeczy, przecież to się nie stanie. Ty jesteś Mesjasz. Co nas Pan powiedział wtedy Piotrowi? Idź precz, szatanie. Kiedy następny raz mówił im o tym, że idą do Jeruzalem i tam on zostanie pochwycony, osądzony i ukrzyżowany, już żaden z uczniów nie odważył się go pocieszać w ten sposób, jak to uczynił poprzednio Piotr. Ale widać było, że oni niczego nie rozumieją. Oni nie tego się spodziewali. Oni nie na takiego Mesjasza czekali. Oni widzieli, że on jest Mesjaszem. Ale nie przypuszczali, że on będzie zabity. Oni czytali proroctwa przecież o Mesjaszu i dobrze je znali. Ale gdzieś tak to o tym ukrzyżowaniu im, jak i wszystkim Żydom, jakoś tak umknęło. Nie zauważyli. No, można nie zauważyć. My wielu rzeczy też nie zauważamy w Biblii. Aż wreszcie ktoś zwraca nam uwagę: ojej, to tam zawsze było. Tak było z naszym Panem. Oni bali się go pytać, bo widzieli, jakiej reprymendy udzielił Piotrowi, którego no, bardzo wysoko cenił. Jednocześnie nie mogli zrozumieć. Nasz Pan był świadomy tego, że ich zrozumienie jest co najwyżej bardzo powierzchowne, że jest bardzo niejasne, że oni nie rozumieją, o czym on do nich mówi, a jeżeli nawet cokolwiek rozumieją z tego, to to bardziej się domyślają. Oni uważali, że to, co nasz Pan do nich mówi, to jest jakaś alegoria, że to jest jakiś symbol, którego oni nie do końca rozumieją. Później on im to wytłumaczy, co to znaczy, to krzyżowanie, to biczowanie, to te wszystkie okropne rzeczy, o których on do nich mówi. Ale właśnie on starał się im wytłumaczyć, że te rzeczy to są rzeczami, po które idą właśnie do Jerozolimy. Nasz Pan nie zamierzał upamiętniać święta Paschy, tego, którym zaczynało się 15 Nisan i trwało przez cały tydzień, które typicznie przedstawiało trwanie przez całe życie radosne uczestnictwo poświęconego człowieka wierzącego w prawdzie, sprawiedliwości, miłości i takiego, który jest nastawiony na marsz do Królestwa. Raczej jego jedynym zamierzeniem było ustanowienie w dniu 14 Nisan dla nas uroczystości upamiętniającej jego śmierć. Nie przypominającej w niczym radosnej uczty, było to wydarzenie skłaniające pierwotny Kościół do smutku i zakłopotania. Sam Jezus oświadczył, że smętna jest dusza moja aż do śmierci. Izrael później wyszedł z niewoli egipskiej. Z boskiego rozkazu, co druga Mojżeszowa nam podaje, 12 rozdział, 14 wiersz, i miał obchodzić tę pamiątkę co roku. W 14 wierszu czytamy: i będzie wam ten dzień na pamiątkę i będziecie go obchodzili za święto Panu w narodzie waszych, ustawą wieczną obchodzić go będziecie. Czyli ustawą wieczną obchodzić go będziecie. I Izraelici dostrzegali tylko literę tej ceremonii, nie dostrzegali jej jakiegoś głębszego znaczenia, jej typicznego znaczenia. W 1 do Koryntian 5 rozdziale, a 7 wierszu apostoł Paweł pisze: baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest. Tak więc, gdy nasza uwaga została skierowana na tę sprawę, widzimy, że inne wersety Pisma Świętego wyraźnie pokazują, że Jezus, czyli ten baranek Boży, jest antytypem baranka wielkanocnego, i że jego śmierć była zasadniczą w wyzwoleniu Kościoła pierworodnych z śmierci, jak śmierć typicznego baranka wyzwolenia pierworodnych Izraela. A zatem prowadzeni duchem dochodzimy do słów i czynów Jezusa podczas ostatniej wieczerzy wielkanocnej, którą spożywał ze swymi uczniami. Dlatego Bóg tak zarządził obliczanie czasu dla Żydów, by Jezus mógł obchodzić pamiątkę wielkanocną z uczniami, a potem sam zostać zabity jako prawdziwy baranek tego samego dnia. W Izraelu obliczano, no jak wiemy, dzień od zachodu słońca, a więc umownie była to godzina 18. Tym samym Jezus z apostołami, spożywając baranka po godzinie 18, tej samej nocy, której był wydany, mogli to czynić w zakresie tej samej daty, tego samego dnia, której umarł. W ten sposób wypełniła się każda jota i każda kreska. Dokładnie 5 dni przed swoim ukrzyżowaniem Jezus przedstawił się Izraelowi jako król, by go przyjęli lub odrzucili, gdy wjeżdżał do miasta na ośle, wypełniając proroctwo. W proroctwie Zachariasza, w 9 rozdziale, a 9 wierszu, jest napisane: wesel się bardzo, córko syjońska, i wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto król twój przyjedzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi, siedzący na ośle, to jest na oślęciu, źrebięciu oślicy. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 5 wiersz, mówi: oto król twój idzie tobie. I także, gdy w tym samym czasie wypełnił zarysy typu Wielkanocy, który to typ przewidywał odłączenie baranka od stada według domu i 5 dni przed jego zabiciem. To jest również przepis z drugiej Mojżeszowej, 12 rozdziału, wiersza 3. W taki sposób Jezus dokonał swej ostatniej formalnej prezentacji wobec Izraela jako narodu, czyli domu 5 dni przed Wielkanocą. I jak czytamy, ten Jezus 6 dnia przed Wielkanocą przyszedł do Betanii, a nazajutrz, czyli 5 dni przed Wielkanocą, wielki lud, który był przyszedł na święto, usłyszawszy, iż Jezus idzie do Jeruzalemu, wyszli naprzeciwko Niemu. W Ewangelii Jana, 12 rozdziale, 1, 12, 13 wierszach mamy opis tych zdarzeń. I wówczas ich król przyszedł do nich, siedzący na oślęciu, w wierszu 15. Wtedy to nieprzyjęty płakał nad nimi, mówiąc, oto wam dom wasz pusty zostanie, albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu pańskim. Jezus znał wartość tej Wielkanocy, ale znał ją tylko on. Niestety uczniowie, którzy byli jedynymi takimi bardzo bliskimi osobami Jemu, którzy poszli za Nim i starali się Go naśladować, no nie rozumieli tego. Byli bardzo odlegli w swoim zrozumieniu. A więc Jezus był samotny. My wiemy, jak jest z nami. Przecież wszyscy poszliśmy za naszym Panem i codziennie chcemy Go naśladować. No a czy nie czujemy bardzo często, że nasz Pan idzie bez nas? Że gdzieś tam gubimy się po drodze? Że te inne sprawy zajmują nas tak bardzo, że właściwie tymi sprawami naszego Pana to On musi się zająć sam, bo na nas nie bardzo może liczyć. Tak było i z Jego uczniami wtedy. Nikt mu nie współczuł, nikt mu nie udzielił poparcia. Nawet gdy uczniom wytłumaczył znaczenie tych rzeczy, to nie zrozumieliby ani nie oceniliby tego wyjaśnienia, ponieważ nie byli jeszcze spłodzeni z ducha, nie byli gotowi do tego. Jeszcze myśleli umysłem no w dużej mierze cielesnym. Oczywiście, że my czytając literaturę wznosimy się niekiedy na jakieś wyżyny, ale zamykając często książkę zaczynamy zajmować się sprawami światowymi, które spłaszczają nas od razu do wymiarów potrzebnych do obracania się w tym życiu. Czy jesteśmy wtedy w stanie pomagać naszemu Panu? Pewno w intencjach. Wierzę, że tak jest. Nic więc dziwnego, że jego serce było wówczas niezmiernie smutne i to smutne aż do śmierci. O oznaczonej godzinie usiedli za stołem, by spożyć baranka wielkanocnego. Jezus powiedział wówczas uczniom, żądając tego baranka, jest z wami. Pierwej niż bym cierpiał. boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w Królestwie Bożym. Co mogli odebrać z tego jego uczniowie? Jakieś enigmatyczne słowa, no myśl ciekawa sama w sobie, ale co z niej można zrozumieć ostatecznie? Jezus niewątpliwie pragnął, by oni zrozumieli, w jaki sposób zacznie się wypełniać nieco później w tym właśnie dniu, ale zajmowali się zwykłymi sprawami. Prawdopodobnie jednym z powodów, dla których Jezus szczególnie pragnął spożyć tego wielkanocnego baranka z nimi, był zamiar zaznajomienia ich z prawdą na ten temat w takiej mierze, jakiej to jest w ogóle możliwe, aby mogli ją jak najbardziej zrozumieć. Ewangelii Marka w 14 rozdziale, a w 22 wierszu czytamy, a oni jedli, a gdy oni jedli, wziął Jezus chleb, a błogosławiwszy, łamał i dał im, mówiąc: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Musimy przyznać, że to jest bardzo mocne. To myślę, że na każdym z nich zrobiło to wielkie wrażenie. Nie możemy zaprzeczyć, że celem naszego mistrza było odwrócenie ich uwagi od baranka typicznego, a zwrócenie na siebie, na antytyp i pokazanie im, że już dłużej nie byłoby właściwym obchodzenie zarysów zakonu, które on właśnie wypełnił. Podał im chleb i kielich jako pamiątki po nim. Pamiątki, które miały zająć miejsce tego typicznego baranka. Tak rozumiana sprawa kładzie nacisk na słowa Jezusa: to czyńcie na pamiątkę moją. Nie zabijajcie więcej już literalnego baranka na pamiątkę typicznego wyzwolenia, ale w jego miejsce użycie chleba i kielicha jako przedstawiające moje ciało i życie. Czyli podstawę takiego prawdziwego, rzeczywistego wyzwolenia, prawdziwego przejścia. A zatem kto przyjmuje mnie i moje słowo, niech to czyni na moją pamiątkę. W taki sposób nasz Pan ustanowił swoją wieczerzę jako pamiątkę swojej śmierci, jako zamiennik typicznej wieczerzy wielkanocnej obchodzonej przez Żydów. Nasuwa się pytanie, dlaczego Jezus wpierw spożywał typicznego baranka? Można powiedzieć, że jako Żyd urodzony pod zakonem musiał spełnić każde wymaganie zakonu. Na Kalwarii wypełnił zakon, który od tego czasu już nie obowiązuje wierzących. A apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, 4 wierszu, mówi, że albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu. Niełatwo było ustalić od kiedy lub dlaczego zaczęto ignorować datę tej wywołującej głębokie wrażenie Wielkanocy, ustanowionej na pamiątkę śmierci naszego Pana, lecz bez wątpienia było to sprawą dogodności wynikłej z ducha kompromisu, który wcześniej zaczął znamionować wielkie odstępstwo przepowiedziane przez apostoła Pawła w drugim do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, a trzecim wierszu. Chrześcijanie na ogół, sądząc na podstawie różnych praktyk stosowanych w kościołach nominalnych, uważają, iż czas obchodzenia Wieczerzy Pańskiej ma niewielkie lub żadne znaczenie. Pod tym względem, bez głębszego zastanowienia, interpretują słowa apostoła Pawła z pierwszego do Koryntian, 11 rozdział, a 26 wiersz, ilekroć byście, czyli jako znaczący nieokreślony czas, czytamy, albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Jednak studiowanie kontekstu dowodzi, że nie był to czas nieokreślony, lecz stanowczo określony. Apostoł mówi w wierszu 23, że przekazuje Koryntianom to, co on teraz otrzymał od Pana, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i tak dalej. Tu nie tylko można zauważyć, iż czas wybrany przez Jezusa zdał się być najbardziej stosowny, lecz że był tak odpowiedni, że Paweł został poinformowany przez szczególne objawienie otrzymane od Boga, że pamiątka została ustanowiona tej nocy, podczas której Jezus został zdradzony. Zwyczajem naszym jest to czynić na pamiątkę w rocznicę śmierci naszego Pana. Skoro pamiątka zastępuje żydowski typ, obchodzimy ją według czasu żydowskiego, czyli księżycowego, choć zazwyczaj występuje w innym dniu niż Wielki Piątek. No i tutaj Kościół nominalny mówi, no tak, ale my chcemy tutaj ukazać ważność tych dni, a zwłaszcza ważność niedzieli. I jest w tym wszystkim jakaś pozorna racja, że jest kolejną rocznicą ukrzyżowania naszego Pana, ale to musi być piątek, no i później niedziela, żeby to było wiadomo, że to chodzi o niedzielę. Myślę, że Biblia w żadnym miejscu nie sugeruje takiej myśli, ażeby dzień tygodnia był tutaj, miał jakieś tutaj istotne znaczenie. Nauka apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, 26 wiersz, nie ma nas zniechęcać, gdy tylko dowiadujemy się o jego drugim adwencie, to kontynuowanie tego prostego i poruszającego zarządzenia, które czci pamięć śmierci Baranka Wielkanocnego i obchodzenie tej pamiątki nadal jest właściwe i powinno być kontynuowane nawet w tym czasie jego obecności, ponieważ przypomina ten fakt oraz corocznie ożywia nasze myśli, nasze wspomnienia, nasze wagę tego, co się stało. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że no właśnie, że rzecz, która się wydarzyła, była najważniejszą rzeczą w historii ludzkości, to wtedy możemy zauważyć, jak ważne są wszystkie elementy z nią związane, które są jakby przekazem nam dane z Biblii w różnych miejscach. I dlatego niektórych osób może okazać się korzystne takie podkreślenie znaczenia złamanego chleba i kielicha. O chlebie Jezus powiedział: to jest ciało moje. To znaczy, że przedstawia ono moje ciało, moją ludzką naturę. Zostało ono złamane lub poświęcone za nas. Gdyby nie ofiarował samego siebie za nas, nigdy nie zmartwychwstalibyśmy do przyszłego życia, a sam potwierdził: jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, nie macie żywota w sobie. Tak więc złamanie ciała Jezusowego nie tylko dostarczyło chleba życia, który jeśli człowiek symbolicznie będzie jadł, to nigdy nie umrze, ale też otworzyło drogę do życia, wąską drogę, oraz spowodowało łamanie, czyli odpieczętowywanie i dawanie przystępu do prawdy, która jest środkiem pomocniczym do postępowania po drodze prowadzącej do życia. A zatem widzimy, że było to łamanie tego, który rzekł: jam jest ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. To jest tekst z Ewangelii Jana 14 rozdziału, 6 wiersza. Stąd też, kiedy posilamy się w tym złamanym bochenkiem, powinniśmy uświadomić sobie, że gdyby Jezus nie umarł, nie został za nas złamany, nigdy nie bylibyśmy w stanie przejść do Ojca, nigdy nie dostąpilibyśmy przywileju przyswajania sobie usprawiedliwienia przez Jego złamane ciało, ale na wieki zostalibyśmy pod przekleństwem grzechu. To inna myśl. Chleb był przaśny. Kwas przedstawia rozkład, fermentację, czyli grzech. Gnicie, śmierć, które wśród ludzi powoduje grzech. Tak więc ten symbol potwierdza, że Jezus był wolny od grzechu, był barankiem bez zmazy i skazy, świętym, niewinnym, niepokalanym. Gdyby Jezus pochodził z rodzaju Adama, gdyby otrzymał pierwiastek życia w zwykły sposób od ziemskiego ojca, on zostałby też zakwaszony, jak i inni ludzie, przez grzech Adama, drogą genetyczną. Lecz niepokalane życie Jezusa pochodziło bezpośrednio od wyższej natury i przystosowane do warunków ziemskich, dlatego jest on nazwany chlebem z nieba. Przez wiele lat było to dla mnie tajemnicą, w jaki to sposób nasz Pan, no przecież nie wiedział o swoim przedludzkim istnieniu. Od pewnego czasu zaczął o nim mówić. Co było tym momentem? A więc jak Pismo Święte wskazuje, że tym momentem był chrzest. I przy chrzcie nasz Pan otrzymał informację o swoim przedludzkim życiu, o swojej przedludzkiej egzystencji. I jaki mamy na to dowód? No taki, że powiedział Żydom, zanim Abraham był, Jan był. Gdyby nie otrzymał tej informacji, nie wiedziałby o tym, ale otrzymał informację i związaną z wieloma cechami charakterystycznymi, charakteryzującymi Logosa. Niepokalane życie Jezusa pochodziło bezpośrednio od wyższej natury. Czyli to był ten chleb z nieba, jak mówi ewangelista Jan, 6 rozdział, 41 wiersz. A więc doceniajmy ów czysty, niezakwaszony chleb i spożywajmy go cedząc oraz trawiąc prawdę, szczególnie tę prawdę przyswajajmy sobie przez wiarę Jego sprawiedliwość, przez co uznajemy Go, że jest zarówno drogą, jak i życiem. Natomiast kielich przedstawia życie oddane przez Jezusa, a więc ofiarę i śmierć. Albowiem to jest krew moja, symbol mojego życia, złożonego w śmierci, Nowego Testamentu, przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Pijcie z tego wszyscy. Mateusza 26 rozdział, 27-28 wiersz. Dzięki złożeniu przez Jezusa życia jako okupu za życie rasy adamowej, utraconego na skutek grzechu, prawo do życia zostało przywrócone ludzkości. I tak w Rzymian 5 rozdziale, a 18 i 19 wierszu czytamy, że to wtedy jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się stało grzesznymi, tak też przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się stało sprawiedliwymi. Oczywiście to są wiersze, które znamy na pamięć. Przez wiarę przyswajamy usprawiedliwienie dzięki Jego przelanej krwi oraz złamanemu ciału. Ale czy zawsze wiążemy z tym to, z tym, z czym powinno to być związane? Czy właściwa waga jest do tego przywiązywana? Przelana krew Jezusa stała się okupem za wszystkich, ale akt wręczenia przez Niego kielicha uczniom i poproszenia, by z Niego pili, był zaproszeniem do stania się współuczniami i współuczestnikami Jego cierpień, czyli, jak to wyraził Paweł, dopełniającymi ostatków ucisków Chrystusowych. Każdy zadecyduje indywidualnie, czy powinien, czy ma prawo, czy chce uczestniczyć w chlebie i kielichu. Jeśli ktoś oświadcza, że jest uczniem Jego, to współuczeń nie może sądzić jego serca. Bóg sam niezawodnie czyta serca. I choć mistrz uprzednio wiedział, kto go zdradzi, tym niemniej jeden mający szatana był wśród 12, to z powodu symbolizowania śmierci Chrystusa niech wszyscy strzegą się przed osądzaniem i przed odbieraniem prawa do uczestnictwa godności, czy tej też niegodziwości właściwego uczestniczenia w tym, w tej pamiątce. Apostoł Paweł mówi, niech wtedy człowiek samego siebie doświadczy. Niech się stara o to, aby uczestniczył i przyjmował te emblematy jako okupową cenę swego życia i przywilejów. Następnie, aby przez te uczestniczenie okazywał gotowość cierpienia dla sprawy Chrystusa. I inaczej akt uczestniczenia w pamiątce będzie potępieniem jego codziennym, w jego codziennym życiu przed własnym sumieniem. Samemu sobie sąd sprawujecie. Apostoł mówi, dlatego między wami wiele jest słabych i chorych i niemało ich zasnęło. Mając na myśli, że tak jest z powodu braku właściwej oceny. To jest pamiątki, która symbolizuje nie tylko nasze usprawiedliwienie, lecz także nasze poświęcenie. Czyli prawdziwość tej uwagi jest widoczna i nieocenienie i tracenie z oczu prawd przedstawionych w tej wieczerzy jest powodem stanu słabości, choroby, snu wielu wierzących, tak w nominalnym kościele, jak i poza nim. Nie tak całkowicie budzi, wzmacnia poświęcających, jak jasne i pełne ocenienie ofiary okupu. Niech wtedy człowiek samego siebie doświadcza, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Nasz Pan jest podstawą naszych nadziei. Jest drogą naszego, drogowskazem na drodze naszego życia. I w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, 31 i 32 wierszu czytamy, jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, a poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. W czasie swego pierwszego adwentu nasz Pan przyszedł do narodu żydowskiego, który był domem sług pozostającym w przymierzu z Bogiem. Ten naród pierwszy otrzymał przywilej stania się synami Bożymi. Obiecane mu błogosławieństwo miało być proporcjonalne do stopnia wykazanej przez niego wierności temu światu. Zanim jednak Żydzi mogliby stać się synami Jehowy, Jezus koniecznie musiał zostać ich odkupicielem. Musiał dokonać zadośćuczynienia za grzech i tym sposobem otworzyć drogę. Przyszedł, aby tego właśnie dokonać, ale wówczas tego on jeszcze nie uczynił. Każdy, kto chciałby zrozumieć boskie cele zarządzenia, postępować w harmonii z nimi, mógłby zostać wolnym, mógłby być uwolniony od potępienia spoczywającego na nich jako na Żydach. Zauważmy, że ten wielki przywilej oznaczał też coś więcej ponad wszystko, o czym już wspomnieliśmy. Oznaczał on coś jeszcze wyższego, a mianowicie ofiarę z współdziedzictwa z Mesjaszem. Lecz wszystkie te sprawy w tym czasie były jeszcze wiedzą tajemną. Tylko nasz Pan znał tę część planu i praktycznie bez możliwości przekazania jej uczniom, dlatego że no właśnie nie byli jeszcze do tego przygotowani. My często zastanawiamy się i bardzo chcemy, żeby Królestwo Boże już przyszło, żeby się rozpoczęło, żebyśmy mogli przestać zajmować się tymi przyziemnymi sprawami, jak być całkowicie w 100% aktywni w działalności Słowa Bożego. Myślę, że wszyscy tego chcemy. Jednak nie przychodzi. Tyle zawodów, tyle oczekiwania. Ale kiedy przychodzą doświadczenia zaczyna nasz charakter być poddawany weryfikacji, jakiejś kontroli, to wtedy sami zauważamy, jakie mamy braki, jak wiele nam brakuje do tego standardu Królestwa Bożego. I niekiedy jesteśmy przerażeni swoimi słabościami i mówimy, jak to dobrze, że jeszcze nie ma Królestwa Bożego, bo co my byśmy tam robili? Co byśmy tam mogli robić? Wtedy przychodzi zwykle chęć intensywniejszej pracy nad sobą i zabieranie się za zarobienie coś z sobą, chociaż niekoniecznie wiemy, co mamy z sobą robić. To jest następny problem. Ale myślę, że mówię o tym dlatego, że i uczniowie prawdopodobnie niewiele więcej wiedzieli. Mieli przy sobie Pana, którego mogli pytać, ale to nie był ten dobry moment na pytanie. Wtedy Pan miał dla nich tyle rzeczy do przekazania, że do wpojenia im, do zasygnalizowania, że oni musieli naprawdę mocno nastawić się na słuchanie, na przyswajanie. A nasz Pan chciał to wryć jak najgłębiej w ich umysły i serca, żeby w przyszłości nie uległo to zbyt szybkiemu zakurzeniu i zapomnieniu. W Piśmie Świętym czytamy, że niektórzy o pewnych wypowiedziach mistrza mówili, twardość to jest mowa, kto jej słuchać może, kto w nią uwierzy. Przecież jak takie rzeczy można opowiadać? Pijcie krew, jedzcie ciało moje, przecież tego wyobrazić sobie trudno. No a za szczególnie trudną wypowiedź uważano właśnie tę. A nasz Pan powiedział, że prawdziwie jest to pokarm, a krew prawdziwie jest to napój. A spożywanie i picie ich zapewnia otrzymanie życia. Możemy zrozumiewać teraz zakłopotanie tych uczniów naszego Pana, którzy ufali, że oni to zrozumieją, że Pan zaraz weźmie to i wytłumaczy. Ale nie przypuszczali, że już nie będzie miał na to czasu, że oni będą musieli to zrozumieć bez Niego. Czytamy w związku z tym, że po tym oświadczeniu wiele go opuściło i porzucili myśl o pozostawaniu Jego uczniami. Jezus przewidział ten stan rzeczy, gdy powiedział do nich powyższe słowa. A więc pragnął pobudzić w nich czujność. Stało się tak, jak gdyby chciał rzec zaświadczacie, że nigdy tak nie mówił człowiek jak ten człowiek. Właśnie usłyszeliście słowa, które dalece różnią się od wypowiedzi nauczonych w piśmie i faryzeuszy. A ta prawda wyswobodzi was i obdarzy wszelkimi błogosławieństwami, przywilejami, jakie przeznaczone są dla dzieci Bożych. No i jak wiemy, wielce ubłogosławieni zostali ci, którzy zwracali baczną uwagę na jego rady. Drodzy braterstwo, również myślę, że i nasza ta społeczność może stać się dla nas błogosławieństwem, jeżeli będziemy przywiązywali nasze uczucia, nasze serca do tych myśli, które podał nasz Pan i które związane są z tym wszystkim, co wiążemy z Królestwem i z naszym Panem. Dlatego też myślę, że właściwą rzeczą będzie, ażebyśmy przeszli do dzielenia się emblematami.